będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Wita się z Państwem Małgorzata w poradach pedagoga i psychologa. Dzisiaj gościem, taki gość, nie pedagog, nie psycholog, ale bardzo istotna spełnienia funkcji swojej. Natomiast zaprosiłam dzisiaj ratownika medycznego i gościem jest pan Rafał Turej, którego bardzo, bardzo serdecznie witam w studio Radia Maryja.
Witam serdecznie państwa i panią.
Pan Rafał pracuje w pogotowiu ratunkowym, także jako dyspozytor medyczny w Centrum Powiadomienia Ratunkowego, tak? Mhm. Zatem dzisiaj mówimy, proszę państwa, o ratownictwie medycznym. Wiemy już od wielu, wielu lat, panie Rafale, że w momencie, kiedy wzywamy pogotowie ratunkowe, nie zawsze jest w nim obecny lekarz. Lekarz nie zawsze się pojawia, tak było kiedyś. W tej chwili najczęściej mamy do czynienia z pomocą ratownika medycznego. W związku z tym bardzo bym prosiła, żeby pan zechciał naszym radiosłuchaczom powiedzieć, jakie uprawnienia ma ratownik medyczny, no i za co jest on konkretnie odpowiedzialny.
Dobrze, drodzy państwo, przede wszystkim zacznę od tego, że ratownictwo medyczne jest powołane do tego, żeby służyć ludziom w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia. W skład tego systemu ratownictwa medycznego wchodzą karetki właśnie specjalistyczne, na których znajduje się lekarz, plus pielęgniarka, ratownik i kierowca. I zespoły podstawowe, dwu- lub trzyosobowe, składające się wyłącznie z ratowników i też kierowcy. Czasami ten kierowca jest również ratownikiem. Oprócz tego SORY, czyli Szpitalny Oddział Ratunkowy, i do tego też LPR, czyli Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dlatego też głównie bazujemy tutaj na zespołach podstawowych. W Toruniu, znaczy Toruńskie Pogotowie Ratunkowe posiada w swoim składzie 9 karetek, w tym 2 specjalistyczne, na których jest właśnie lekarz, i 7 podstawowych, gdzie jeżdżą ratownicy. Dlatego też chociażby z tej przyczyny częściej zobaczymy ratownika. Jeżeli wołamy karetkę pogotowia, częściej zobaczymy ratownika. Ratownik tym różni się chociażby od tego lekarza, chociażby samą funkcją. Jak wiemy, ratownik, no, sama nazwa mówi ratujący życie, tak?
Ratuje. By ratować życie, tak?
Lekarz, wiadomo, głównie leczy, tak? Oczywiście lekarz w pogotowiu ratunkowym, w systemie ratownictwa nie leczy, też ratuje życie w stanach nagłego zagrożenia życia. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, ratownik też ma szereg uprawnień, na które składają się chociażby to, że po przyjeździe oczywiście do pacjenta jego zadaniem jest zbadanie, tak, dokładne zbadanie pacjenta, przeprowadzenie z nim wywiadu. Ten wywiad oczywiście jest też prowadzony przez dyspozytora medycznego, który jako pierwszy rozmawia,
tak?
I tak przyjmuje i rozmawia z tym pacjentem lub też z rodziną i dowiaduje się, o co chodzi. Później oczywiście ta wiedza na temat tego pacjenta jest dalej weryfikowana poprzez wywiad prowadzony przez ratownika medycznego, bo wiadomo, różne rzeczy wychodzą jeszcze później na miejscu. I taki ratownik stosownie do swoich wiedzy i umiejętności w danym momencie z danym tutaj pacjentem postępuje w taki sposób, że ewentualnie podaje leki i zostawi w domu, jeżeli pacjent nie wyrazi takiej zgody. Bo tak na dobrą sprawę ratownik powinien, ma obowiązek wziąć pacjenta do lekarza, do szpitala. Jeżeli pacjent nie wyraża takiej zgody, podpisuje odpowiednie oświadczenie, że został poinformowany o zagrożeniach ewentualnych i też nie chce, bo różnie, no ludzie nie chcą, nie zawsze chcą do tego szpitala jechać i nie chce jechać. Natomiast jeżeli się zgadza, no to bierzemy. Oczywiście po drodze, jeżeli jest potrzebne jakieś leczenie, tak, jakąś farmakoterapię, też ją stosujemy. Oczywiście jest pewien zestaw leków, które ratownik medyczny może podać. Głównie są to leki ratujące życie, tak? Czyli takie nie, że tak powiem, nie leczące, tylko ratujące życie. Oczywiście oprócz tego szereg różnych zabiegów typu, nie wiem, intubacja, cewnikowanie, cewnikowanie akurat nie. Iniekcje dożylne, tak, domięśniowe, tego typu rzeczy. Oczywiście prowadzenie też resuscytacji krążeniowo-oddechowej też wchodzi w zakres tutaj obowiązków ratownika jak najbardziej. No i później transport do szpitala.
Czyli ten zakres obowiązków, o którym pan wspomniał, jest dosyć obszerny i rzeczywiście tutaj ten kontakt z pacjentem, a ratownik medyczny, no widzę, że jest taki no bardzo, bardzo ważny, istotny. Proszę powiedzieć, ponieważ my jesteśmy w tej chwili, panie Rafale, w takim okresie wakacyjnym i w okresie, w którym akurat mamy dar upałów dla tych, którzy są wczasowiczami, którzy spragnieni są słońca, kąpieli słonecznych. Myślę, że to jest no taki fajny czas, bo ta pogoda w naszym klimacie nie zawsze była taka sensu stricte dla plażowiczów odpowiednia. A więc mamy wakacje, mamy falę upałów. Jakie są zagrożenia dla zdrowia i życia latem, panie Rafale?
No zagrożeń jest mnóstwo. Tak jak pani powiedziała, że pogoda nas teraz
dopieszcza.
Może dopieszcza, albo nawet przepieszcza, bym powiedział. Tak. Z tego tytułu też jesteśmy głodni tego słońca, bo wiosnę w tym roku mieliśmy nie za ciekawą. Więc też tak czasami bywa, że wiosny u nas nie ma, albo jest taka chłodna. I później nagle przychodzi to lato, często w taki sposób nagły, że dzisiaj jest chłodno, tak? Wczoraj było chłodno, a dzisiaj jest bardzo gorąco. Niektórzy ludzie tego nie wytrzymują, tak? Takiego szoku. To tak jakby wejść, nie wiem, po opalaniu godzinnym do zimnej wody. No jest to szok, tak? Dla organizmu, zwłaszcza dla ludzi starszych i dzieci, bo to tutaj oni są najbardziej narażeni. I więc teraz z tych zagrożeń, które nam tutaj, tak powiem, występują latem, no to oczywiście ten upał. Czyli tak mamy te 2 tygodnie już tych upałów. 36 stopni, 38 stopni, tak? Więc co nam tu grozi? Przegrzanie, tak? Na słońcu. Jeżeli za długo przebywamy na tym słońcu, odpowiednio niezabezpieczeni, czyli mówię tutaj o jakichś filtrach przeciwsłonecznych, tak? O jakichś czapkach, czy też kapeluszach z dużym rondem,
prawda?
Tak? Dla kobiet zwłaszcza, no bo mężczyźni to pewnie tak by się nie ubrali, kapelusz z dużym rondem. Ale kapelusz, który zasłania nam tu troszeczkę więcej tej głowy, szyję, tak? Czyli te filtry, nawadnianie. Więc tutaj znowu, jak nie pijemy zbyt dużo tej wody, nie uzupełniamy tych płynów, grozi nam odwodnienie. Co dalej? Urządlenia. Wszelkiego rodzaju urządlenia. No pszczoły, osy, różnego tego typu owady. Zwłaszcza jak ktoś, nie wiem, panie zwłaszcza lubią, tak, ubrać jakieś sukienki w kolorowe
kwiatki.
Tak.
Na przykład żółty kolor.
No to taka osa, pszczoła widzi tego kwiatka, no usiądzie sobie i czasem, no wiadomo, człowiek zareaguje tak nerwowo, no to sprowokuje do tych dalszych czynów, że tak powiem, pszczoły, osy, która urządli. Więc tutaj wiąże się następna rzecz, czyli jakaś alergia, uczulenie. Teraz jeden człowiek zostanie urządlony, no jakoś to przeżyje, oprócz tego obrzęku, oprócz tego bólu miejscowego, nic mu nie będzie. Inny człowiek zareaguje gorzej, czyli zaczną mu się pojawiać duszności, tak? Zacznie mu pojawiać się obrzęk krtani, szyi, języka. Może się udusić, jeżeli po prostu szybko nie udzieli mu pomocy, może się udusić. Co dalej? W związku z tym, że jest ciepło, jedziemy sobie na plażę, tak? Czy to będzie jezioro, czy to będzie morze. Sobie leżymy na tej plaży. Często lubimy sobie wypić piwo na przykład, tak? Czy inny alkohol. Widzi się to zresztą często. Co po tym piwie? No człowiek troszeczkę traci, że tak powiem, rachubę. Trochę gubi tą rzeczywistość, właściwy obraz. Troszeczkę zachowuje się ryzykancko, tak? Zwłaszcza młodzież, młodzi ludzie, którzy przepłyną całe jezioro, tak? Da rady, wypił 2-3 piwa, jest odważny, przepływa to jezioro. Oczywiście nie przepływa, tylko gdzieś tam po drodze coś mu się dzieje. Czyli utonięcia. No, pewnie jeszcze by było kilka tych zagrożeń. Dla dzieci chociażby tego typu zagrożenia jak zagubienia. Jedziemy na plażę, powiedzmy, nad jeziorem to może tak nie groźnie, ale nad morzem.
Nad morzem, tak, w tłoku.
Teraz wszystkie te, wie pani, parawany, które są rozkładane. Bardzo łatwo się zagubić. No nawet dorosłemu się łatwo zagubić, który gdzieś tam sobie pójdzie na spacer, potem wraca i szuka, tak? Szuka tego miejsca, gdzie on jest, bo te parawany wszystkie podobne. Teraz wyobraźmy sobie dziecko, które się gdzieś tam zagubi i zanim się znajdzie, no przeżyje troszeczkę szoku, stresu, no i przy okazji rodzice też, tak?
Jeszcze bardzo istotna kwestia, my wprawdzie teraz nie mamy, nie widzimy, ale latem to się zadzieje i takie są prognozy z pogody, że za jakiś tam czas, 2 tygodni będzie sporo burz, tak? Więc porażenia piorunami
no
pewnie
porażenia
też,
porażenia piorunami, więc tutaj jakbyśmy się ewentualnie, nie wiem, znaleźli w jakimś terenie otwartym, czy też w lesie, no to musimy znać pewne zasady, które nas uchronią przed tym. Czyli nie jesteśmy, no powiedzmy, teren otwarty. No to wiadomo, że piorun zawsze ciągnie do najwyższego punktu, więc nie stójmy. Nie stójmy, bo to jak będziemy stali, na pewno no akurat w nas strzeli. Nie w trawę, tylko w nas. Więc należałoby wtedy kucnąć, tak? Czy w lesie, broń Boże, nie chować się, czy nie wiem, widzimy jedno drzewo. Broń Boże, nie chować się pod tym drzewem. Uciekać jak najdalej od tego drzewa. Także szereg zagrożeń w związku z tym latem jest.
Ja widzę, że zadając panu pytanie, jakie są zagrożenia te wakacyjno-letnie przy wysokich temperaturach powietrza, szczególnie już pan w niektórych przypadkach mówił, w jaki sposób zapobiegać.
No tak.
Natomiast tak, może byśmy się skupili na paru takich wybranych i zechciałby pan opisać, w jaki sposób właśnie można zapobiec temu, co by nas dotknęło, co byłoby w skutkach bardzo dla nas nieprzyjemne. A więc myślę, jeszcze raz byśmy wrócili do tych może udarów słonecznych i do utonięć. No może na tych dwóch na razie, panie Rafale?
No tak jak powiedziałem, czyli udary no, słoneczne, czyli przede wszystkim nie eksponować się najlepiej w tych godzinach.
W jakich godzinach?
W tych godzinach 10, 14, 10, 15.
Ale i tak patrząc na plażowiczów, to tak mamy takie wrażenie, jakby w ogóle o tym nie wiedzieli, albo,
tak,
albo po prostu lekceważą, no bo tak, te zalecenia. Ale to jest istotne, bo jednak ten czas na słonecznienia między godziną, którą?
10 a 15
no jest najbardziej
intensywny. Jest najbardziej
tak? silny, no właśnie.
Tylko, że no, teraz no powiedzmy sobie taką prawdę, że no jadą ludzie na wakacje, tak, mają ten urlop i teraz no co im powiemy, że od 10 do 15 zakaz wejścia na plażę, no nikt im tej plaży nie zamknie,
ale
nie zabroni wejść.
Tam, gdzie są
ale
drzewa,
oczywiście,
prawda?
Można się ochronić.
W cieniu troszeczkę
no staramy się ten cień jakoś sztucznie wywoływać, chociażby tam, nie wiem, te parasole stawiając, tak,
nad
bo parawan jako taką nas nie ochroni, ale właśnie nad morzem, bo tam jednak to słońce jest bardziej, że tak powiem, dokuczliwe. No większość ludzi jedzie po to, żeby się opalić też, nie? Więc no, dużo ludzi po prostu, to jest ich cel, tak? Żeby się ładnie opalić, żeby ładnie wyglądać. Konsekwencje natomiast są powiedzmy na drugim planie, ale no wiadomo, czyli ten filtr przeciw promieniowaniu, tak? Ultrafioletowemu. Stosowny oczywiście do naszych, że tak powiem, możliwości. Im ta skóra jaśniejsza, tym ten filtr powinien być wyższy. Im to dziecko też potrzebuje tego filtru wyższego. Tak jak powiedziałem, też nakrycie głowy.
To szczególnie dla dzieci i dla kobiet, nie?
Tak, dokładnie. I co dalej? Nawadnianie, tak? Czyli odpowiednie, odpowiednia ilość płynów. Nie zawsze to musi być woda. Może to być... płyny też są dostarczane w owocach, tak? W warzywach, więc to też tak nie jest, że tylko musimy pić tą wodę i pić, ciągle pić. Nie każdy ma taką ochotę, to pragnienie. Czasami musimy w siebie, że tak powiem, wmuszać, tak, tą wodę. Więc jeżeli ktoś ma takie uczucie, to może sobie nawet troszeczkę posłodzić tej wody jakimś soczkiem, tak? Nie za dużo, żeby nie chodzi o to, żeby tutaj słodzić, ale troszeczkę...
Ale są też, panie Rafale, takie napoje izotoniczne, szczególnie na upały polecane, gdzie właściwie wszystko tam już mamy, tak? Z tych
no dokładnie, też mamy
minerałów.
Jakieś minerały. Chociaż też różne są na temat tego głosu. Można wyczytać, można zobaczyć w pewnych źródłach, że właśnie niektórzy polecają te izotoniczne, inni właśnie wręcz przeciwnie, więc to też jest wszystko, wie pani, stosować należy indywidualnie. Indywidualnie, jak kto się po tym czuje. Chodzi o też właśnie o te minerały, żeby je uzupełniać, czyli wiadomo, razem z wodą wypukuje się też tutaj te elektrolity, czyli gospodarka wodno-elektrolitowa jest zaburzona, a człowiek no intensywnie się poci. Oprócz tego, że się poci, to jeszcze...
Dodatkowo.
Oddaje mocz, tak?
Tak.
Czyli też ta woda tutaj się ubywa. Więc bardzo szybko może dojść do odwodnienia. Więc jeżeli ktoś nie ma takiego pragnienia, że tak powiem, żeby wypić od razu litr wody, to polecam po prostu picie częste, mniejszych ilości wody, tak?
Panie Rafale, teraz jeśli chodzi o kąpiele wodne, może od razu nie o utonięciach, ale może,
żeby było bezpiecznie.
Żeby było bezpiecznie. No czyli to... jakich reguł należy tutaj przestrzegać?
Jakich reguł? No podstawowa reguła to jest taka, że jak jedziemy na plażę i chcemy pływać, to nie pijemy tego alkoholu. To jest podstawa, bo to jest brawura. Wtedy się po prostu ujawnia brawura. Stosujemy się do tych zaleceń, które mamy na plaży, czyli nie wiem, jest tabliczka zakaz skoków do wody na głowę, tak? Mhm. Stosujemy się do tego, mhm. Ale często widzimy, że ludzie się do tego nie stosują. No głównie młodzież, głównie młodzi, powiedzmy, chłopcy, faceci, tak? Którzy chcą tam czasami zaimponować kolegom lub dziewczynie i skaczą na tą głowę. Mhm. Później to się skończy tym, że no, taki człowiek jest porażony. Mhm. W najlepszym przypadku tylko kończyny dolne, a w najgorszym wszystkie kończyny, tak? Więc stosujemy się do tych zaleceń. Jeżeli płyniemy, nie wiem, łódeczką, kajakiem, no to bierzemy ten kapok. Różne rzeczy się mogą zdarzyć po drodze.
Często widać takie obrazki, panie Rafale, że prosto z koca, po takim eksponowaniu się godzinnym na przykład, od razu udajemy się w kierunku zbiornika wodnego, tak, i od razu się zanurzamy.
Tak jest.
No przecież to jest szok, o czym mówiliśmy. I może po prostu nas powalić.
Może nas powalić, jak najbardziej, więc tutaj trzeba się powolutku aklimatyzować z tą wodą, czyli powolutku się schładzać. Bo szczerze mówiąc, no, ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ja nie jestem w stanie tak po takim opaleniu wejść od razu do wody. Mm-hmm, nie wiadomo, jakby była ciepła, ale zawsze jest niższa zdecydowanie temperatura niż naszego ciała.
Tak.
Temperatura ciała 36,6, tak, normalnie, plus te 2 stopnie, powiedzmy, po nagrzaniu. I teraz wchodzimy do wody, która ma, nie wiem, 20 stopni. No to jest jednak
jest różnica,
tak? Więc proszę się wtedy powolutku z tą wodą oswajać i dopiero później, jak już czujemy, że ci się nam się nic nie stanie, no to można sobie popływać. Ale też nie na środek jeziora.
Ja pamiętam jeszcze z okresu dzieciństwa, tak mi rodzice właśnie wpajali, że do wody nie wolno wchodzić z pełnym żołądkiem, tak, że trzeba też jakiś tam czas odczekać,
oczywiście,
godzinkę.
Jeżeli sobie zjemy taki porządny posiłek, no to przynajmniej tą godzinę trzeba odczekać. Ja nie mówię tu, że tam ktoś sobie zjadł sucharka, bananka czy coś takiego, to nie. Ale taki porządny posiłek, czyli tam robimy sobie koszyczek pełny i zjadamy sobie, nie wiem, niektórzy lubią jakąś golonkę czy coś i sobie przyniósł, no to przynajmniej godzinka odczekać, tak? Zanim wyjdziemy.
Proszę Państwa, myślę, że takie dzisiaj naprawdę porady od kuchni. Mówiliśmy o tym, co należy robić, aby w czasie wakacji nie zaszkodzić sobie, swojej rodzinie, jakich zaleceń przestrzegać na czas eksponowania, szczególnie na słońcu, na czas kąpieli wodnych i w innych sytuacjach. Gościmy dzisiaj ratownika medycznego, pana Rafała Turaja w poradach pedagoga i psychologa. W związku z tym teraz zapraszamy Państwa do zadawania naszemu gościowi pytań. Jest do Państwa dyspozycji, ja przypomnę, numery telefonów, na które Państwo możecie do nas telefonować. Dla Polski Północnej jest to numer 56 655 23 55, a dla telefonujących z południa jest to numer 56 655 23 56, a zatem bardzo serdecznie zapraszam. Radio Maria, porady pedagoga i psychologa. Tak, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Agnieszka z okolic Jarosławia.
Witam Panią.
Chciałam się zapytać. Proszę mi coś powiedzieć. Byłam świadkiem 2 zesłabnięć. Nie wiem, jak się w takim momencie zachować po prostu. Chciałabym to, jakby gdyby mi się zdarzyło jeszcze raz coś takiego. Chciałabym wiedzieć, jak zachować się, w jaki sposób postępować, zanim wezwie się pomoc. Bo to były starsze osoby i ja po prostu zdęciałam, nie wiedziałam, co mam robić.
Dobrze. Dziękujemy Pani Agnieszko za to konkretne pytanie. Panie Rafale, bardzo proszę.
Bardzo konkretne pytanie. Często się zdarza to zasłabnięcia, zwłaszcza teraz. Przyczyny są różne, tak? A starsi ludzie, no to tym bardziej, no niestety, są narażeni. Więc jak postępować? Przede wszystkim w każdym przypadku, i to teraz powiem ogólnie, czy to będzie zasłabnięcie czy innego rodzaju zdarzenie, zawsze postępujemy w ten sam sposób, czyli według takiego pewnego schematu, algorytmu, który mówi po pierwsze, żeby zadbać o własne bezpieczeństwo. Tak? Czyli jeżeli miejsce zdarzenia jest dla mnie bezpieczne, to ja wtedy dopiero mogę udzielać pomocy. Jeżeli jest dla mnie niebezpieczne, jest zagrożenie, to ja tam nie wchodzę, ja nie udzielam pomocy, bo martwy ratownik to żaden ratownik, jak mówi przysłowie nasze. Więc przede wszystkim patrzymy, czy jest dla mnie bezpieczny. Następnie dalej, drugi krok jest taki, żeby sprawdzić, czyli nawiązać kontakt z tym człowiekiem, czyli z tą osobą, powiedzmy, która zasłabła. Spytać się, co się dzieje. Jeżeli jest przytomna, no to wiadomo, że jest nam łatwiej. Zadajemy jakieś pytania, tak?
Na przykład, czy jakieś leki bierze,
tak? Czy jakieś leki bierze, czy na coś choruje. Bo na pewno dzwoniąc na pogotowie ratunkowe, dyspozytor też będzie chciał się dowiedzieć, żeby znowu przekazać dalej na zespół medyczny, tak? Więc pytamy. Jeżeli człowiek jest natomiast nieprzytomny, to sprawdzamy podstawowe parametry życiowe, tak? Czyli czy ten człowiek oddycha. No jeżeli oddycha, no to też jest krążenie. Ja tutaj nie każę nikomu sprawdzać pulsu, bo to może być trudne, ale oddech bardzo łatwo jest sprawdzić poprzez ułożenie tego człowieka na wznak, tak, na twardej powierzchni, na plecach, odchylenie głowy ku tułowi i za pomocą trzech zmysłów, czyli wzroku, słuchu i czucia obserwować, czy ten człowiek oddycha. Jeżeli oddycha, wtedy układamy w pozycji bezpiecznej, czyli na boku. Myślę, że każdy ma wyobraźnię, jak to wygląda. Wykonanie tej pozycji jest bardzo proste, więc tutaj też nie będziemy tutaj tłumaczyć. Mhm. Nie ma na to czasu, ale pozycja bezpieczna z odchyloną głową do tyłu, czyli
Z odchyloną głową do tyłu,
dlatego że zabezpiecza nam to tego pacjenta przed zachłyśnięciem, tak? Mhm. Przed zachłyśnięciem własnym językiem, zachłyśnięciem wymiocinami ewentualnymi, tak? Więc tutaj tego pacjenta w ten sposób zabezpieczamy. Jeżeli natomiast taki człowiek, który zasłabł, nie ma tych funkcji, czyli nie ma oddechu, no to należy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli potocznie, jak niektórzy mówią, reanimacja, czy też ucisku klatki piersiowej i sztucznego oddychania. Mhm. No jeżeli pacjent jest przytomny, dowiedzieliśmy się, co mu dolega, wtedy wzywamy tą karetkę pogotowia, tak? No raczej nie zostawiamy takiej starszej osoby samej na ulicy, no bo to wiadomo, że coś może się zdarzyć. Czasami pacjenci no nie chcą, nie wyrażają zgody, no mówią, że dobrze się czują. Wtedy jeszcze trzeba, że tak powiem, dalej pociągnąć troszeczkę tą rozmowę, czy rzeczywiście, tak żeby nie było tutaj jakichś potem niedomówień, że ktoś kogoś zostawił. Mhm. Więc no mówię, przede wszystkim wywiad i żebyśmy się zorientowali w sytuacji.
I mamy kolejnego rozmówcę. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę mówić.
Halo?
Tak, tak, słuchamy.
Ja chciałam zapytać, jakie są objawy udaru słonecznego i jak wtedy postępować?
Kto z nami rozmawia?
Proszę?
Kto z nami rozmawia?
Z Andrychowa Władysława.
Pani Władysławo, dziękujemy za pytanie. Pozdrawiamy serdecznie. No udar słoneczny, panie.
Udar słoneczny, znowu to słoneczko. Mhm. No, takie podstawowe objawy. No, oprócz tego, że jesteśmy oparzeni, tak? Czyli skóra jest poparzona, czyli jest czerwona, jest tkliwa, bolesna. Mogą się pojawić takie objawy jak bóle głowy, zawroty, tak? Wymioty, osłabienie ogólnie, przyspieszone bicie serca. To są takie typowe objawy.
Temperatura też ciała
Też się może podnieść, tak. Mhm. Więc oczywiście one nie muszą się pojawić od razu. Mogą się pojawić po jakimś czasie, ale jeżeli jesteśmy eksponowani przez, nie wiem, parę godzin na słońcu i po jakimś czasie nam się pojawiają tego typu objawy, no to jak najszybciej się trzeba by było skontaktować z lekarzem, czy jeżeli już jest stan pacjenta na tyle no ciężki, no to wezwać pogotowie ratunkowe. No tak na dobrą sprawę, oczywiście postępowanie takie doraźne, no to jest też nawadnianie, tak, chłodzenie, odpoczynek, tak, ale no mówię, jeżeli będą te objawy silne, no to nie ma innego wyjścia, jak tylko czy też udanie się samodzielnie do szpitala, czy też placówki zdrowia, lub też ewentualnie zadzwonienie na pogotowie ratunkowe.
I kolejny radiosłuchacz jest z nami już, tak?
Tak, halo,
kogo witamy?
Mnie?
Tak, słychać, kogo witamy?
Szczęść Boże. Ja właśnie w takiej sprawie chciałem zapytać, bo mi się wydaje, że powodem tylu, a to masowych utonięć w Polsce jest to, że ludzie nie umieją pływać. Ja się chciałem zapytać pana ratownika, bo gdziekolwiek mogę, to staram się to poruszać, ale nikt nie chce tego słuchać, że powinniśmy jakoś tak dzieci uczyć pływać, bo na przykład dostaje się dotacje z Unii na budowę wielkich pływalni, ale nie dostaje się na pływanie, uczenie dzieci, a nauczyć dziecko pływać jedna lekcja 50 zł, a trzeba by pewnie z 10. Czyli tak chciałem zapytać, czy powodem utonieć głównie jest to, że ludzie nie umieją pływać. Czy pan prowadzący Rafał by mógł coś na ten temat powiedzieć?
Poznamy pana imię?
Antoni.
Panie Antoni, dziękujemy bardzo za pytanie. A zatem...
Czy nie umieją pływać?
No właśnie.
Ja myślę, że nie do końca, no bo jeżeli ktoś nie umie pływać, to on po prostu pływać nie będzie, więc no nie wiem, no powiedzmy mam syna, tak, który uczy się w szkole pływać, ale nie umie pływać jeszcze na tyle, więc on jest na tyle, że tak powiem, inteligentny, że on nie pójdzie dalej niż pozwala mu na to zdrowy rozsądek i no, jego własne bezpieczeństwo. Więc jeżeli ktoś nie umie pływać, no i próbuje pływać, no to jest dla mnie niemądry, tak? Więc najczęściej niestety, tak jak powiedziałem wcześniej, toną nie ci, którzy nie umieją pływać, tylko właśnie ci, którzy umieją pływać lub wydaje im się, że umieją lepiej pływać niż tak naprawdę jest. A poza tym po spożyciu alkoholu, tak jak mówię, no ta rzeczywistość troszeczkę się zaburza. Mhm. Więc no, nie do końca bym się z tym zgodził, nie? Z tym...
Tak.
Chciałbym oczywiście, żeby jak najbardziej, żeby wszyscy umieli pływać, ale się, no, pewnie się tego nie da zrobić.
I kogo mamy w tej chwili? Mamy...
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica. Krótkie, konkretne pytanie do pana ratownika.
Tak.
Przeczytałam, że... Bo ludzie nieraz mają takie problemy, jakieś takie wątpliwości przy zastosowaniu tak zwanej metody usta-usta. Przy wdmuchiwaniu powietrza do płuc człowieka, który powiedzmy sobie, kiedy mamy tą resuscytację. Ja przeczytałam, że mamy pewną nowość ostatnich czasów, właśnie ostatnich lat właściwie, w zakresie udzielania pierwszej pomocy, i że dowiedziono, że aby podtrzymać przy życiu człowieka, który przestał oddychać, nie trzeba mu koniecznie wdmuchiwać powietrze do płuc, tylko wystarczy uciskać klatkę piersiową 110-120 razy na minutę. I nawet takie właśnie dwa niezależne badania były przeprowadzone i wykazały, że liczba uratowanych właśnie przez osoby nieprzeszkolone medycznie była prawie taka sama wtedy, gdy zastosowały metodę usta-usta, jak wtedy, gdy przeszły tylko do masażu serca. I tutaj ja bym właśnie czekam, czy pan coś na ten temat może powiedzieć?
Pani imię?
Bożenna Maria z Gdańska.
Dziękujemy pani Bożenna.
Oczywiście, bardzo dobre pytanie, bardzo dobre zagadnienie i ma pani dużo w tym racji, że nie jest obowiązkowe. Sztuczne oddychanie nie jest już obowiązkową czynnością przy resuscytacji. Najważniejsze jest rzeczywiście, żeby w ogóle coś zrobić. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, bo to sztuczne oddychanie no nie jest taką czynnością też do końca prostą. Czasami wiąże też się z pewnymi zagrożeniami. Można się czymś oczywiście też zarazić. Czasami jest to niemożliwe, na przykład ze względu na uszkodzenie mechaniczne żuchwy. Tak więc nie jesteśmy w stanie wykonać wtedy oddychania metodą usta-usta i wtedy zostajemy tylko przy uciskaniu klatki piersiowej. Tylko wtedy oczywiście nie ma tych przerw na, tak jak w cyklu 30 i dwa wdechy. Wtedy po prostu cały czas bez przerwy uciskamy. Oczywiście najlepiej z pomocą jakiejś jeszcze osoby, bo uciśnięcia klatki piersiowej są dosyć czynnością, że tak powiem, energochłonną, tak, ciężką i utrzymanie tempa co najmniej 100 uciśnięć na minutę przy głębokości uciśnięcia przynajmniej 5 cm u osoby dorosłej jest no, dosyć trudne, więc zawsze polecam, żeby przynajmniej dwie osoby były, tak? Prawie dwa uciśnięcia na sekundę, tak, więc to jest bardzo szybkie tempo. Więc jeżeli nie ma takiej możliwości lub czujemy się w jakikolwiek zagrożeni, że możemy się czymś zarazić, nie musimy tego wykonywać. Ważne, żeby chociaż uciskać tą klatkę piersiową. Poprzez uciśnięcia klatki piersiowej też jest ucisk na płuca, więc troszeczkę tego powietrza też się nam dostaje. I pamiętajmy też, że jeszcze człowiek ma pewien zapas tlenu w sobie, na który wystarczy mu na jakieś 4 minuty. Więc jest szansa. Ważne, żeby to coś zacząć robić, a nie stać, patrzeć i czekać tylko i wyłącznie na przyjazd karetki pogotowia.
Panie Rafale, bardzo dziękuję. Myślę, że ta audycja była dla wielu osób taka pożyteczna. Zresztą świadczą o tym też telefony, które pewnie jeszcze w dalszym ciągu by do nas dzwoniły, gdyby nasza audycja była dłuższa. ale na ten czas myślę, że takie podstawowe informacje zostały przekazane, przypomniane w niektórych przypadkach.
Mam nadzieję, że tak się stało, także... że ci, którzy czegoś nie wiedzieli, już też wiedzą więcej.
Tak.
I dziękuję bardzo za zaproszenie, że mogłem podzielić się troszeczkę wiedzą i doświadczeniem.
Ja również dziękuję za przybycie do studia i udział w naszym programie porad pedagoga i psychologa. Przypomnę, że jeszcze, że gościł u nas pan Rafał Turaj, ratownik medyczny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.